Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Rozmowy o Biblii to prawie 400 nagrań na serwerze www.true-beauty.net/rozmowy-o-biblii. Jest z nami Bogdan Czarnecki.
Dzień dobry, Sławku, witajcie.
Najpiękniejsze i najdłuższe dni roku, czerwiec 2016.
Piękny wieczór, taki śpiewają.
No właśnie, a ja chciałem z Tobą porozmawiać o miłej rzeczy, o rzeczy przyjemnej, powspominać Twój wyjazd do Izraela.
W marcu 2016 wylecieliśmy razem z moją żoną do Izraela na jeden tydzień.
Dobrze. I teraz tak, ja chciałem zapytać, ta pora, marzec, była wybrana przypadkowo?
Znaczy, zauważyliśmy, że są dość tanie bilety z Ryanaira, więc na pewno to miało jakiś wpływ. A po drugie, nasze takie potem badanie tematu wykazało, że jest to idealna pora na odwiedziny do Izraela, ponieważ jest to kraj, który ma troszkę gorętszy klimat niż Polska, no to w porze wakacyjnej są po prostu dosyć duże upały, natomiast marzec czy też październik to są takie miesiące, kiedy ta pogoda jest po prostu świetna, jest około 28 stopni, jest słońce, jest super.
Za to zimy są cieplejsze, ale to zależy, gdzie lecimy. Myślę, że w tym nagraniu postaramy się dać Wam rady, jak efektywnie wykorzystać czas spędzony w tym kraju, bo sądzę, że większość chrześcijan marzy o tym, żeby tam polecieć.
Tak, no jest to kraj, który jest no, dla chrześcijanina niezwykle istotny z uwagi na to, że większość wydarzeń w Starym, czy praktycznie większość wydarzeń w Starym Testamencie i w Nowym miało miejsce właśnie na terenie tego państwa. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które chciałbym na wstępie powiedzieć, to jest to kraj, do którego bardzo łatwo wjechać. Jest troszkę różny od Polski pod tym kątem, że napotykamy na sporo na przykład żołnierzy, czy też służb bezpieczeństwa, które są wszędzie widoczne. Dla mnie to było trochę szokujące, bo co parę metrów widziało się osobę, taką młodą dziewczynę, czy pana, czy młodego mężczyznę z ręką na broni ostrej. No, my tego u nas w kraju nie widzimy. Natomiast w Izraelu jest to chleb powszedni. Natomiast to kraj bardzo bezpieczny, zamożny, w którym jest wiele rzeczy do zobaczenia.
Dobrze, rozpocznijmy naszą podróż. Przyleciałeś do Owdy, prawda? Z Katowic.
Tak, Owda to jest taka maleńka miejscowość na pustyni, na południu.
Lotnisko
i praktycznie nic oprócz lotniska tam nie ma, więc jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to udać się za pomocą autobusu do pobliskiego miasteczka nazywającego się Eilat. Eilat leży już na samym takim południowym cyplu Izraela w Zatoce Akaba. Eilat jest takim kurortem nadmorskim, gdzie jest piękna rafa koralowa, gdzie są plaże, no i jest jakiś port przeładunkowy. Znowu to jest 12 km plaży i po jednej i po drugiej stronie jest granica z zasiekami, z takimi strażnikami uzbrojonymi po zęby, tak jak u nas dawniej nasze granice z naszymi drogimi sąsiadami. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś przekroczyć.
Miałem oczywiście Zebrzydowice na przykład.
Tak, także tam były właśnie tego typu służby i druty kolczaste i tak dalej, to wygląda niezwykle podobnie.
No dobrze, wszystko dobrze, byle nie trafić do zamrażarki, a zamrażarką jest sabat.
No, zgadza się, dlatego że
skutecznie chłodzi zapędy podróżnika, żeby się przemieszczać.
No, celnie to ująłeś. Dużo w Izraelu jest ortodoksów, ale całkiem sporo jest też ludzi, dla których to sprawa religii jest sprawą drugorzędną, aczkolwiek też są na swój sposób wierzący. Natomiast wszyscy wykorzystują szabat do tego, żeby po prostu odpocząć.
No to tak jak my.
To oznacza, że
Boże ciało, odpoczywamy i pijemy piwo i grillujemy.
To oznacza, że tak praktycznie od połowy piątku, od godziny 13, nic nie jest czynne, poza jakimiś sklepikami arabskimi, nie można sobie pożyczyć auta, nie jeździ komunikacja i oczywiście trwa to sobotę i niedzielę, ponieważ niedziela też jak nikt nie jest czynny, a pozostałe narody nie pracują w niedzielę, no to dlaczego nie? Nie? Dlaczego nie cieszyć się tym dłuższym weekendem? W związku z tym po przylocie w piątek to było przyjemne doświadczenie oczywiście z uwagi na warunki przyrodnicze, zostać w Eilacie do poniedziałku, kiedy mogliśmy pożyczyć sobie samochód.
No dobrze, i co tu zrobić ze sobą? Niewątpliwie można iść na plażę. Niewątpliwie można zjeść coś dobrego, na przykład wystawną kolację.
No byłoby to bardzo fajne. Co jest takiego ciekawego w Izraelu, to jest to, że posługujemy się tam pieniędzmi nazywającymi się nowy szekle, które mają dokładnie wartość jednej złotówki. Także nie musisz nic za wiele przeliczać. Idziesz do restauracji, bierzesz menu i napotykasz właśnie pierwszą przeszkodę, którą jest to, że to jest bardzo kraj drogi. że wiesz, nasze pierwsze przeżycie było takie, że po zapłaceniu za jakąś taką dwa kawałki pizzy 50 zł w takim małej restauracyjce, właściwie w takim barze, no nasz zapał do tego, żeby robić sobie wystawne kolacje, nieco ostygł, jak się domyślasz, nie?
Ile kosztuje piwo?
No poszliśmy na plażę i żeby tak powiem ponurkować sobie, to trzeba było coś kupić. Kupiłem piwo. Piwo kosztowało mnie 22 zł.
Chwila ciszy dla zaakcentowania tej ceny. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, jeżeli nie kupiłbym piwa, i tak bym musiał zapłacić za siedzenie na plaży.
Tak, musiałbym zapłacić za leżak 15, więc...
Lepiej już pić to piwo za 7, jak wychodzi z prostej matematyki. Robiliśmy kiedyś takie nagranie Trudna matematyka o problemach w zborach, natomiast tu pojawia się prosta matematyka.
Zgadza się i myślę, że każdy już teraz umie liczyć i... No w Izraelu trzeba to robić dosyć dokładnie, ponieważ jest to kraj, który dla przeciętnego obywatela naszego kraju, jak wspomniałem, jest krajem drogim i musimy się często łapać za portfel.
Dobrze, przejdźmy do może ciekawszych tematów niż pieniądze, dlatego że one ponoć szczęścia nie dają. Rafa koralowa, była taka kolorowa...
No jest to najdalej na północ posunięta rafa, także jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć, to bardzo polecam. Jest to fajne przeżycie. Widziałem ładniejsze. W Egipcie są ładniejsze rafy niż w Izraelu. To już była troszkę zniszczona, ale tak czy owak dla osoby, która nigdy nie widziała, jest to piorunujące przeżycie. Jest mnóstwo kolorowych rybek na takim stosunkowo niewielkich obszarach. To wygląda jak takie piękne, kolorowe, podwodne ogrody. Oprócz tego Izrael w tej południowej części to jest taki mocno kamienistym krajem, który posiada taki księżycowy krajobraz. Wszędzie jest mnóstwo pustyń, na których nic nie rośnie. Wyglądają takie, jakby ta ziemia była spalona, takie żużel wszędzie. I krajobraz mocno przypomina, jak już to często mówiłem mojej żonie, to co fotografuje łazik Curiosity na Marsie. Nie? Zaraz za plażą, jak idziesz w kierunku północnym, to się zaczynają takie góry eliackie i tam możesz sobie pochodzić. No i tam właśnie dokładnie, tak jak wspomniałem, jest taki mocno marsjański krajobraz.
W takim razie wypożyczyliście samochód Hyundai i20 z automatyczną skrzynią biegów i klimatyzacją, daj Boże.
Tak, była klimatyzacja.
Jest ona potrzebna?
Dałoby się wytrzymać bez, bo jak wspomniałem, temperatura była około 28 stopni, natomiast już zdecydowanie w miesiącach letnich bez klimatyzacji byłoby ciężko.
Dobrze. Podróż przez południowe rejony to jest przede wszystkim pustynia, prawda? Dobrze pamiętam.
Ja takim specjalnym zwolennikiem pustyni nie jestem i komentowałem to dosyć głośno, natomiast moja żona mówiła, ale tu jest tyle ciekawych geologicznych zjawisk. No wiesz, jak ktoś jest geologiem, to go na pewno pociąga. Dla mnie to były kamienie, inne kamienie i jeszcze inne kamienie i szaro i górki takie pofałdowania, a z kolei geolog ci powie, ale to jest jakaś tam era taka czy owaka. Ja nie wiem, nie znam się na tym. To było takie, jak wspomniałem, mocno pustynny krajobraz, fałdowane. Oczywiście drogi są eleganckie, jedzie się, pojechaliśmy w kierunku Morza Martwego.
To Morze Martwe jest ciekawe. Słyszałem, że wystarczy się tam położyć na wodzie i nawet taka osoba jak ja, nie umiejąca pływać, nie utonie.
No zgadza się. Morze Martwe jest takim znanym ośrodkiem produkcji surowców kosmetycznych, co z mojego takiego zawodowego punktu widzenia było interesujące. Ja tam pojechałem, zobaczyłem, jak to się robi, porobiłem sobie zdjęcia tych wszystkich fabryk, które produkują ten muł i te dodatki. A potem, jak się przemieszczaliśmy, żeby zobaczyć samo morze, to ono wygląda jak takie duże jezioro, właściwie jak morze, bo ten brzeg z drugiej strony jest ledwie widoczny. Ta woda niczym specjalnym się nie różni, natomiast ona jest szalenie słona, bo to, że ty możesz na niej
unosić się,
to wynika z faktu, że...
dużej też... zawartości soli.
Tak, jest to
nie żyje tam żadne zwierzę.
Roztwór nasycony. Tam nie wiem, czy cokolwiek przetrwa. Może się znajdzie jakiś, ale generalnie patrzysz się, to tam nic nie pływa. Dlatego ono się nazywa Morzem Martwym. nie? Ono ma w związku z tym rozbudowaną symbolikę biblijną, natomiast myślę, że nie musimy tego w tej chwili omawiać. Co dla takiego turysty jest ważne, to jest to, że dojście do tego Morza Martwego nie jest łatwe. Ono wysycha z różnych względów, tam gospodarki wodnej i tak dalej, co roku jego jakby troszkę ubywa. Konsekwencje są takie, że ten brzeg ci ucieka, bardzo często miasteczka, które leżały nad Morzem Martwym, już nad nim nie leżą, a co więcej, z uwagi na opadający poziom wodny, tworzył się takie niebezpieczne struktury, które oni nazywają syfonami, i to polega na tym, że ta woda podmyła sporo część skał i nagle dochodzi do takiego zapadnięcia, się powstają takie leje, więc ty możesz iść i nagle mógłbyś spać kilka metrów w dół. Dlatego oni Morze Martwe w wielu miejscach poogradzali, do niego praktycznie nie da się dojść.
A nie da się tam kąpać?
No myśmy się tak trochę legalnie z żoną przedarli i udało nam się wykąpać. Ja obserwowałem, bo ona się natarła takim tą glinką z Morza Martwego, no i potem się wykąpała. Tylko że ponieważ to były dosyć dzikie warunki, no to nie mieliśmy na przykład możliwości, nie wiem, choćby spłukać się zwykłą wodą, a jak domyślasz się, jak wyjdziesz z tej wody, no to tak praktycznie tak byś był natarty solą.
Czyli jesteś cały biały. Morze Martwe jest ciekawym miejscem, ale Jerozolima to miejsce, o którym marzy każdy chrześcijanin, dlatego że tam spotkamy się z wieloma miejscami, w których przebywał Jezus, jego uczniowie. To jest miejsce kluczowe.
Tak, tylko wiesz, zanim jeszcze dojdziesz do Jerozolimy, to jedziesz taką drogą wzdłuż Morza Martwego, potem i mijasz takie ciekawe rzeczy, na przykład jest wskazówka, na której pisze zona Lota, nie? I kieruje ciebie w miejsce, gdzie domniemuje się, że żona Lota została zamieniona w słup soli. Można sobie poglądać takie formacje geologiczne, które z ust do ust było przekazywane, że to właśnie tam to zdarzenie biblijne miało miejsce. Potem przyjeżdżamy koło Masady. Nie wiem, czy znasz to.
Twierdza.
Twierdza Masada. Dokładnie ona znajduje się na takim wzgórzu. Można tam podjechać kolejką albo można wejść na piechotę. Potem właśnie zaczynamy się zbliżać do Jerozolimy. Jerozolima to jest, jak sam wspomniałeś, centrum kilku światowych religii. No i to jest nie tylko niestety dla Żydów i dla chrześcijan, ale też dla muzułman. Mówię niestety, ponieważ w związku z tym dochodzi do szeregu takich nieprzyjemnych utarczek, nie? Jeszcze o ile Żydzi i chrześcijanie jako tako się dogadują, chociaż też tam są zgrzyty, bo my nie mówimy o wielu rzeczach z różnych względów politycznych czy też jakiejś poprawności, ale nie ma tutaj strony takiej czystej, jasnej i bezgrzesznej w tym całym konflikcie, nie? Bo na przykład w Jerozolimie dochodzi często do aktów terrorystycznych, które są prowokowane przez ortodoksyjnych, przez Arabów, nie? Ale też ortodoksyjni Żydzi uprzykrzają życie dwóm innym religiom, Arabom oraz chrześcijanom, bo dokonują czegoś, co nazywają terroryzmu ceny, żeby price terroryzm, to się chyba nawet nazywa, po to, żeby zwiększyć jakby koszt zamieszkania tych ludzi. Włamują się do kościołów, czy do synagog, do tych meczetów, dokonują tam jakichś takich różnych powiedzmy sobie aktów, których nie powinni chcielibyśmy czytać czy słyszeć. Dochodzi do różnych morderstw. No, także to jest zaangażowanych bardzo wiele ludzi. No i to prowadzi do tego, że to społeczeństwo ma tak, w Jerozolimie jest wyczuwalne to napięcie i ten taki ferment. Nie?
Byłeś w miejscach takich jak Ogród Getsemane, Ściana Płaczu, świątyni.
Ja osobiście mówię to o tym, żeby bo byłem też, no może nie byłem świadkiem zamachu, ale w dniu, w którym byłem, w Jerozolimie dokonano znowu serii tam zamachów terrorystycznych, w których zginął terrorysta, zostali zaatakowani izraelscy policjanci, była jakaś tam strzelanina. I to takie, to dodaje, pokazuje to takie ludzkie zagrożenia, które tam są. Natomiast jeżeli chodzi o samo przeżycie duchowe, ja bardzo przeżyłem Jerozolimę. Nie byłem w ogrodzie Getsemane, ponieważ tak do końca, z tego co rozumiem, to miejsce nie jest znane, gdzie modlił się nasz Pan. Natomiast koniecznie poszedłem pod wschodni mur, ścianę płaczu. Jest to miejsce, które jest najbliżej miejsca najświętszego, Kadoszaim, tam gdzie była obecność Boża, nie? Kiedyś druga świątynia jeszcze działała. gdzie świeciło światło szekinach, idzie najwyższy kapłan, rozmawia z Bogiem. I ja pamiętam, no jak się tam modliłem, miałem bardzo ciekawe przeżycie duchowe i ja, to jest takie dla mnie osobiście bardzo poruszające, wspaniałe.
Poczułeś, że będziesz wysłuchany w pewnej sprawie?
Poczułem, że będę wysłuchany i byłem wysłuchany i miałem poczucie niezwykłego pokoju Bożego. Ja przyznam szczerze, nie wiem, jak ja bym bardzo chętnie wysłuchał, jak inni chrześcijanie, powiedzmy sobie, odnoszą się do modlitwy i do sposobu, w jaki Pan im odpowiada, ale tam nie miałem wątpliwości, że Pan mi odpowiedział na moje modlitwy. Naprawdę nie miałem takiej wątpliwości i było to niezwykłe. Było to niezwykłe, także samo dla samego tego przeżycia, takiego mojego osobistego dowodu na to, że Bóg istnieje i jest obecny w moim życiu, to warto było do Izraela przyjechać.
W Izraelu znalazłeś się, korzystając z wynalazku zwanego couchsurfing. Opowiesz coś o tym?
Oczywiście. Otóż można podróżować na różne sposoby, nie? Można podróżować na tej zasadzie, że jedziemy sobie do hotelu albo wykupimy jakiś pakiet turystyczny i kierują nas do jakiegoś ośrodka, opiekują się nami profesjonaliści, dostajemy jedzenie, mamy pościelone łóżka. No i wszystko jest takie bardzo profesjonalne i w sumie nie ma z nikim pogadać.
Zasadniczo oprócz jednej wady nie ma. Ja lubię Hiltona.
No może, ale z kim sobie tam pogadasz? Z portierem? Czy też z recepcjonistką? Wiesz, to wszystko są ludzie, którzy do Ciebie podchodzą profesjonalnie jako do kolejnego klienta, uśmiechają się, co Pan chce, co potrzebuje, to klucz. Poprawimy wentylację, przyniesiemy co dodatkowy komplet pościeli czy szczotkę do zębów, ale do tego nasze relacje społeczne tam się ograniczają. Natomiast my z moją żoną wypróbowaliśmy ideę couchsurfingu, czyli to jest takiego korzystania z gościnności innych ludzi po to, żeby zaoferować im nasz czas, żeby wspólnie spełnić i poznać się troszkę lepiej. I jest taka organizacja właśnie, która ma taki sposób działania, że ja udostępniam miejsce w swoim domu do spania, inni udostępniają mnie za darmo. My możemy przyjechać do gospodarza i razem z nim spędzić sobie na przykład ciekawie kilka godzin. I ja miałem przywilej poznać w Izraelu kilku cudownych ludzi dzięki właśnie couchsurfingowi i mieć zupełnie inne przeżycia, niż gdybym, nie wiem, pojechał na zapłaconej wycieczce do hotelu. Nawet Hiltona, Sławku.
Dobrze. Ślady polskości, wbrew pozorom, nie tak znowu nieobecne.
Tak, no Polska jest obecna. Ona jest obecna na drugim planie, ale jest obecna w wielu miejscach. Na przykład pierwsze małżeństwo, które nas gościło w Jerozolimie, on i ona, geologowie, bardzo ciekawi ludzie. Spędziliśmy bardzo miły czas. Na koncercie byliśmy w roku alternatywnego zespołu Malinka, notabene rosyjskie imię, ale to samo znaczy co po polsku. Ale natomiast zauważyłem w jego domu książki po polsku. Polska babcia, wiesz, chciała poczytać sobie, mówi, że bardzo tęskni do kraju, no, ale nigdy nie była po wyjeździe w Polsce. No i przywożą jej polskie książki, ona sobie je czyta.
Malinka to taka nazwa radosna, natomiast okazało się, że te piosenki nie do końca radosne były. Dlaczego?
No ja nawiązałem właśnie do tych skomplikowanych sytuacji społecznych, bo ona się kładzie cieniem na wielu relacjach. Między innymi młodzi ludzie to bardzo, bardzo czują, bo jednak jest ta nienawiść, która jest kształtowana, jest uczona, jest i pogarda, i z jednej i z drugiej strony takie nieprzyjemne odnoszenie się do siebie. I ten zespół właśnie o tym śpiewał. Bo jest gdzieś takie marzenie też, żeby to życie zupełnie inaczej sobie poukładać, no ale w obecnych relacjach i warunkach w Izraelu trudno to sobie wyobrazić. W każdym wypadku tenże couchsurfing mieliśmy okazję uskutecznić w Jerozolimie, a zaraz potem, następnego dnia, jak zwiedziliśmy sobie Stare Miasto, pojechaliśmy do kolejnego miejsca, gdzie też czekał nas couchsurfing, do kibucu.
No, kibuc to jest bardzo ciekawy eksperyment. Jest to skrzyżowanie sionizmu z socjalizmem, jak mówią niektórzy. Jak to w praktyce wygląda? Co produkowali?
Kibuc produkował daktyle. Mieli taką farmę daktyli. Ja nigdy nie widziałem, jak daktyli się robi. To, że tak powiem, produkuje. To nie jest zboże. To jest takie, to jest na palmach, rośnie na palmach. Palmy są uprawiane w taki bardzo ciekawy sposób, żeby daktyle urodziły, to w taką palmę trzeba wejść 7 razy w ciągu roku, nie? Oni tam na samym czubku rosną właśnie takie, to jest taka jakby, nie wiem, czapa z daktyli, którą trzeba obrobić. pędzelkiem zapłodnić, potem coś tam uchronić, potem w końcu tak tyle zebrać. Grupa młodych ludzi, nawet powiedziałbym szaleńców, zebrała się po to, żeby kultywować tę ideę kibucu. W tym kibucu nie ma pieniędzy, oni wszystko to potrzebują biorą, żyją po prostu i poświęcają się pracy, a jeszcze budują taką ciekawą społeczność na zasadzie takiej, że kilka godzin dziennie, 2 czy 3, może 4 razy w tygodniu spotykają się i dyskutują na temat wzajemnych relacji.
Społeczność kibucowa, społeczność kibucowników.
Kibucników, tak.
Kibucników, jest. Tak to się nazywa. Jest bardzo ciekawe, dlatego że w trakcie tego wspólnego bytowania narasta z pewnością wiele konfliktów i one są omawiane wspólnie. Ta metoda zresztą opisywana w literaturze, między innymi przez Stefana Garczyńskiego, podobnie dzieje się u Eskimosów.
Nie wiem, co to Eskimosów, natomiast mogę powiedzieć tyle. Kibuc, jego rolą jest stworzenie takiego silnego, zdrowego, że tak powiem, farmera, który też potrafi chwycić za broń, bo kibuce pełnią też rolę obronną. One są rozlokowane wokół granic Izraela. Zasadniczo było tak, myślano w założeniach, że jakby zgasło światło w Izraelu i tylko kibuc się paliły, to one powinny być oświetlać granice, nie? Żeby było żeby one po prostu przez ten kibuc pełni rolę takiego obozu obronnego też.
Zasieki były?
Były właśnie, nie zasieki, ale generalnie było ogrodzenie i był wartownik taki kolejny właśnie z tych młodych żołnierzy, który tam strzegł, żeby tylko osoby uprawnione mogły wjechać.
No dobrze, wybrzeże północne.
Jaffa tak.
Czy Jaffa?
Jaffa. Jaffa jest takim starym portowym miastem i jak się już jedzie w kierunku północnym, to zaczynamy dostrzegać ten taki bardziej zielony, taki pełen roślinności Izrael.
Izrael z folderu reklamowego wycieczki.
Tak. Tam może dostać już trawa jest, są drzewa zielone, to wszystko
Tel Aviv,
jest piękne.
Tel Aviv, Jaffa, to wszystko są takie miejscowości, które są całkiem nowoczesne.
Tak, właśnie Jaffa to jest część Tel Awiwu i tam możesz dostrzec właśnie już te szklane wieżowce. To jest miasto pełne tych startupów, tych różnych nowoczesnych firm, które tam działają i tam generalnie myśli się o pieniądzach. Na południu myśli się bardziej o życiu, a na północy robi się te pieniądze i to jest bardzo widoczne. Te miasta żyją, tętnią życiem. Jak wspomniałem, Izrael jest bardzo zamożnym miejscem. My, jako przybysze z Europy Wschodniej, nie korzystaliśmy ze wszystkich wspaniałości życia, ale bardzo przyjemnie ten czas spełniliśmy. Mieszkaliśmy u kolejnego takiego bardzo ciekawego człowieka. Mieszkał w bloku na wybrzeżu. Mieliśmy okazję praktycznie w ciągu 2 czy 3 dni kąpać się w trzech morzach, bo kąpaliśmy się w Morzu Czerwonym, potem w Morzu Martwym, a potem w Morzu Śródziemnym. Piękne, lazurowe niebo, niebieskie morze. Było świetne.
Temperatura wody? W marcu?
No, nie było źle. Nie było zimno. Bałtyk to wiesz, się nie równa. 23-24 stopnie. Ja tam z termometrem nie chodziłem, ale to była taka temperatura, że po chwili przyzwyczajenia się mogły zupełnie spokojnie popływać. Oczywiście Izrael jest pełen różnego typu większych i mniejszych pomników architektury. Na plaży, gdzie sobie się rozbiliśmy koło Morza Śródziemnego, był jakiś taki ośmiowieczny fort, wiesz, założony przez Arabów. Już tam się rozpadał, nie był w ogóle ogrodzony, ale wiesz, te stare kamienie, to wszystko, to był taki ładny zamek, nie? Który się trochę rozpadał. No, jak wspomniałem, no to jest ziemia, gdzie praktycznie każdy kamień może być czymś ciekawym, może być częścią starożytnego miasta.
Opowiedz mi o Strefie Gazy, bo często, kiedy otwieramy telewizor czy radio, słyszymy o konflikcie w Strefie Gazy. Widziałeś to?
Już to samego konfliktu nie widziałem, natomiast specjalnie pojechaliśmy z żoną pod Strefę Gazy. My do samej Strefy Gazy nie wjeżdżaliśmy, ponieważ nie jest to łatwe. Nie?
Dużo nawet betonu, dużo drutu kolczastego.
A poza tym, szczerze powiedziawszy, ja tam nie zamierzam okazywać, że jestem po jakiejkolwiek stronie tego konfliktu. Generalnie Strefa Gazy jest nazywana jako takim największym więzieniem współczesnego świata, bo to ona się ciągnie chyba, to jest taki pasek ziemi, który ma szerokość około chyba 3-4 km i ze 40 km długi. Taki prostokąt. Nie? Z jednej strony ograniczony jest morzem, a z drugiej strony jest taki ogrodzony jest murem. Mur jest gigantyczny, on ma ze 12 metrów wysokości, z 15, nie wiem, nie miałem metra oczywiście, ale Możesz sobie wyobrazić taki gigantyczny szary mur, na którym na górze są zasieki z drutu kolczastego i co kilkaset metrów taka wieżyczka, która jest wyposażona w jakieś takie działo, które wygląda jak, nie wiem, jak z Gwiezdnych Wojen, takie, wiesz, podejrzewam, że jak ktoś dostanie strzała z takiego działa, to po prostu znika, zostały tylko buty po nim. No, tak to wyglądało mniej więcej i w środku mieszkają ludzie, którzy nie są najlepiej traktowani.
Wyłącza im się prąd, często wyłącza im się wodę, prawda?
Tak.
Czyli robi się wszystko tak de facto, żeby się wynieśli. A oni mówią, nie wyniesiemy się.
Dokładnie, tylko że powiem szczerze, no jak jesteś tam urodzony, no to masz generalnie przerąbane, bo nie możesz, przepraszam za taki kolokwializm, ale nie możesz wyjechać, bo praktycznie nie ma wyjazdów, są dwa przejścia graniczne, oba zamknięte. Nie masz żadnych perspektyw na jakikolwiek, możesz się czegokolwiek nauczyć, ale masz 50% bezrobocie. Możesz wyjechać do Izraela, ale nie możesz tam wracać i nie możesz się ożenić z nikim ze Strefy Gazy, tylko musisz się ożenić z Izraelką, ale znaczy z obywatelem lub obywatelką Izraela, może być Arabem. Także ciężko powiedzieć. No, moim zdaniem to jest problem, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać. Ci ludzie się nienawidzą wzajemnie. Arabowie to nie są przyjemni sąsiedzi. Nie dziwię się więc, że są pewne reakcje. Z kolei Żydzi też to nie są tacy bardzo sympatyczni tutaj i nie jest tak, że to są, wiesz, miłosierni Samarytanie, nie? Bo to oni tak starają się i postępują w sposób sprawiedliwy, ale potrafią być na pewno trudnym sąsiadem. Także obie strony nie radzą sobie z tym konfliktem, mam takie wrażenie, nie?
No dobrze, pustynia Negev, kolejne miejsce, gdzie się znaleźliście, a to miejsce jest bardzo ładne.
No i teraz, jak już zaczęliśmy wracać, no to musieliśmy wrócić na lotnisko, nie? Czyli żeby wrócić na lotnisko, to musieliśmy z góry Izraela. To Izrael jest bardzo długim krajem. On ma wbrew pozorom, że od samego czubka północnego, gdybyś chciał na sam dół jechać, to jest 500 kilometrów. To jest kawał drogi, nie? I zaczęliśmy wracać, kierując się na Eilat, ale postanowiliśmy od razu nie wracać do Eilatu, tylko zatrzymać się w połowie drogi. Otóż w połowie drogi jest takie miasteczko, które mniej więcej przypomina to australijskie Alice Springs. Nie wiem,
Mitsparamon.
Nazywa się Mitsparamon, nie? Jak masz Australię, Australia ma kilka tysięcy kilometrów długości, nie? To w środku jest pustyni, jest takie małe miasteczko Alice Springs, gdzie możesz się zatrzymać, przenocować i jechać sobie dalej. Czyli masz tam, wiesz, cały dzień jazdy, przerwa i cały dzień jazdy, nie? To tutaj tak samo, oczywiście w mniejszej skali. To miasteczko na pustyni jest w bardzo ciekawym, towarzystwie bardzo ciekawej formacji geologicznej, takiego krateru, który tak właściwie kraterem nie jest, takiej olbrzymiej rozpadliny w ziemi. Samo miasto jest na środku niczego, to jest po prostu pustynia. Jak wspomniałem, te pustynie wyglądają, to nie jest piasek, to nie jest taka typowa pustynia, co nam się kojarzy, wielbłądy, wiesz, wydmy, wieje, nie, to taki żurzel, nie wiadomo. Jak przyjeżdżasz, widzisz co chwila takie znaki, wiesz, żołnierze, uwaga żołnierze IDF, uwaga stanowiska czołgów. Mieszkaliśmy w kolejnym domu takich artystek, bardzo ciekawym, urządzony. No, przenocowaliśmy, ruszyliśmy następnego dnia, żeby zobaczyć ciekawe formacje geologiczne po drodze. Czerwony krater, znaczy Czerwony Kanion, bardzo ciekawe miejsce, zrobiliśmy sobie mnóstwo zdjęć, świetnie wyglądało. No i dotrzeć ostatnim rzutem do wypożyczalni samochodów, oddać samochód i wrócić bezpiecznie do domu.
Rozumiem, że zaczął się kolejny sabat, czyli groziło uwięzienie, jeżeli nie oddalibyście samochodu do 13:00 kaplica.
No dokładnie. A oczywiście nie tylko to, bo tam gdybyś oddał po 12:18, to ci naliczają następną dobę, więc no, dobrym twoim interesie jest to, żeby się wyrobić i dojechać. Nie? Daliśmy auto.
Ile trwała wasza podróż? 7 dni?
7 dni, równo 7 dni podróżowaliśmy. Właściwie to od piątku do piątku. Nie? No, to mógłbyś powiedzieć nawet 8.
A my zmieściliśmy się w ciągu 30 minut. Nagranie jest nieco dłuższe, ale celem jego było dostarczenie cennych informacji dla wszystkich tych, którzy chcieliby udać się do Izraela. Czy to jest droga wycieczka? Podróżowanie w ten sposób.
Wiesz co, no w dwójkę to nas pochłonęło około 3500, także nie było już tak bardzo drogo. Nie?
Natomiast jeśli chodzi o wspomnienia, z pewnością pozostaną z Wami na całe życie. Bardzo dziękuję za to nagranie.
Dziękuję.
Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, wznieś niebiańską chwałę, kładąc nasze życie, byś je stale zmieniać mógł. Niech się wzniesie dziś Twa chwała, o Panie nasz. To dla Ciebie nasze serca otwarte są.